Płótno z Turynu. Audycja Anny Rembas.
Całun jest wyzwaniem dla rozumu. Od każdego człowieka, a zwłaszcza od uczonego, wymaga przede wszystkim wysiłku, który pozwoli mu przyjąć z pokorą głębokie przesłanie, przemawiające do jego umysłu i dotykające jego życia. Jan Paweł II. Według tradycji chrześcijańskiej po śmierci Chrystus został owinięty w lniane płótno, a charakter i umiejscowienie śladów na materiale odpowiada opisowi ran w Ewangelii. Obraz na płótnie musiał powstawać samoistnie, niejako wypalił się na owiniętym dookoła ciała materiale pod wpływem jakiejś energii w momencie zmartwychwstania. Czerwone ślady to krew Jezusa. Syndologia, nauka o całunie turyńskim od greckiego słowa syndon, kawał płótna, powstała na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od amatorskiej fotografii Chrystusa z całunu wykonanej w roku 1898 przez Włocha Secondo Pia. Świat obiegła wówczas wiadomość, że wizerunek na tkaninie jest odbiciem negatywowym.
Starożytne płótno z wizerunkiem ukrzyżowanego człowieka. Wydarzyło się tu coś niezwykłego. Całun pokazał nam jego rysy. Prawdziwą twarz człowieka, którego wielu uważa za Jezusa Chrystusa. Tajemnica, którą ludzie próbują zgłębić od prawie 2000 lat.
Całun turyński jest szczególnym świadkiem śmierci Jezusa. Naukowcy zidentyfikowali na całunie w sumie około 700 ran. Widać na nim martwe ciało ukrzyżowanego człowieka. Eksperci medycyny sądowej, badając całun, stwierdzili, że ciało Jezusa pozostawało w nim do 36 godzin, gdyż nie znaleziono na płótnie żadnych znaków jego rozkładu. Odbicie twarzy na całunie mówi o strasznych torturach. Widać rany na prawym policzku i nosie od uderzenia kijem, wgniecenia i przesunięcie czubka nosa oraz krew wydobywającą się z niego.
Ewa Andrasz, jestem studentką 6 roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Skazaniec, który był prowadzony na miejscu egzekucji, on był w otoczeniu, można powiedzieć, swego rodzaju takiej procesji, która składała się właśnie z żołnierzy i na czele był jeden z żołnierzy nazywany centurionem, który niósł taką tabliczkę z napisem winy skazanego, której ten się dopuścił.
Rysunek trudno dostrzec gołym okiem. Obraz jest niewyraźny, jakby rozmyty. Słaby kontrast z obszarem otaczającym sprawia, że z bliska nie widać rysunku.
Wszystko wskazuje na to, że to jest oryginalne płótno grobowe Chrystusa. Leonard Pikiel, lekarz, specjalista, anatomopatolog, patomorfolog. Całun turyński pozwala nam prześledzić poszczególne elementy męki Chrystusa. Natomiast oczywiście nie jest dowodem, jaki był mechanizm sam śmierci.
Po części dlatego, że jest wyblakłe i nie ma wyraźnego konturu.
Zwęglone kawałki lnu mogą stać się kluczem do rozwiązania zagadki całunu turyńskiego.
Niegdyś drogi nauki i religii rozeszły się m.in. za sprawą relikwii. Badacze uważali bowiem wszystkie przedmioty chrześcijańskiego kultu za falsyfikaty, a wiarę w ich autentyczność za wyraz zabobonu. Rozwój techniki w XX wieku sprawił, że możliwe stały się odkrycia, które dla naszych przodków były nieosiągalne.
Już w latach 60. uzyskaliśmy wiedzę na temat charakterystycznego splotu, który widzimy na całunie.
Zbigniew Treppa, fotograf, kierownik Zakładu Semiotyki, Obrazu i Technik Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego.
Okazało się z badań tekstylologów, że mamy do czynienia z płótnem lnianym o splocie jodełkowym, który jest charakterystyczny dla środowiska syryjsko-palestyńskiego pomiędzy pierwszym wiekiem przed Chrystusem i pierwszym wiekiem po Chrystusie. Właściwie tą wiedzę posiadano już w starożytności, kiedy określono ten obraz jako Acheira Poietos, co oznacza, że jest on nieludzką ręką wykonany. Ponieważ już w starożytności zdawano sobie sprawę, że nikt nie byłby w stanie uzyskać takich szczegółów anatomicznych, jakich widzimy na całunie, a nawet odzwierciedlić w sensie przedstawienia człowieka, całej postaci. Wiedzę w sensie ścisłym, naukowym na ten temat posiadamy od momentu, kiedy wykonano pierwszą fotografię całunu, co miało miejsce pod koniec XIX wieku, kiedy wywołując negatyw całunu, okazało się, że w czasie wywoływania zamiast negatywu na kliszy fotograficznej autor tej fotografii, Secondo Pia, jako pierwszy człowiek zobaczył obraz pozytywowy. Obraz pozytywowy człowieka, który właściwie dotąd był nieznany, niewidoczny. Nic dziwnego, że już w starożytności, kiedy widziano całun, było wiadomo, że jest to coś, co człowiek sam w sobie nie byłby w stanie wykonać. W sensie ścisłym tą wiedzę przekazuje nam fotografia, która odzwierciedla obraz, opisuje właściwie ten obraz w kategoriach fotograficznego zapisu.
Jego ciało było potwornie zmasakrowane, można powiedzieć, był w stanie krytycznym.
Trudno jest powiedzieć, że w stanie krytycznym, niemniej był, to był przecież względnie młody mężczyzna w wieku dojrzałym, musiał być już słaby w czasie dźwigania krzyża, skoro wymagał pomocy ze strony postronnego przechodnia, jakim był Szymon z Cyreny, ponieważ pewnie ci, którzy prowadzili na ukrzyżowanie, obawiali się, że na miejsce stracenia nie dojdzie. Ukoronowanie cierniem było wyjątkowe i przeznaczone dla wykpiwanego króla żydowskiego. Możemy stwierdzić o rozmieszczeniu razów batem, że na przykład było najpewniej dwóch biczujących, że biczowany był prawdopodobnie podwieszony, a nie przywiązany do słupa, jak zwykliśmy to widzieć na różnego rodzaju obrazach, ponieważ ciosy bata są również na przedniej powierzchni ciała, na kończynach dolnych, natomiast nie ma ich na kończynach górnych, które pewnie były uniesione w górę przez podwieszenie. Utarło się ostatnio, że Chrystus dźwigał tylko belkę poprzeczną. Ślady na całunie, na plecach Pana Jezusa wskazują, że dźwigał cały krzyż. Oczywiście ta belka poprzeczna nie mogła ważyć 50 kg, ważyła mniej, ale cały krzyż wleczony, bo przecież był dłuższy niż wzrost nawet wysokiego mężczyzny, no urażał plecy. To, że dźwigał cały krzyż, że wskazuje zasinienie, czy też otarcia znajdujące się na prawym barku i na lewej łopatce. Mówię o śladach na całunie turyńskim.
Czy to czterometrowe płótno ukazuje największe zjawisko paranormalne wszechczasów?
W W badanych fragmentach nie znaleziono barwników i farb, zaś obraz ma trójwymiarowy charakter. Autorzy podkreślali, że nie są w stanie przedstawić spójnej z naukowego punktu widzenia hipotezy powstania całunu. Naukowcy próbowali wykryć barwniki, aby potwierdzić lub zanegować tezę o malarskim pochodzeniu tajemniczego wizerunku. Nie udało się wykazać obecności jakiegokolwiek barwnika. To był bardzo poważny argument za autentycznością.
Można powiedzieć, że całun przebadano pod kątem wielu dyscyplin nauki. Chyba żaden obiekt archeologiczny nie został tak gruntownie przebadany jak całun tyryński, bo takie dyscypliny miały w tym udział jak chemia, fizyka cząstek elementarnych, botanika, informatyka, tekstylologia, wiele dziedzin medycyny, od patologii medycznej, pewne specjalistyczne, inne dziedziny medycyny. I można powiedzieć dzisiaj, że każda z tych dziedzin coś nowego nam odsłania. Przykładowo botanika. Jeden ze specjalistów botaniki, profesor Avinoam Danin z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, żydowski botanik, który jest specjalistą od badania flory palestyńskiej, stwierdził pełną zgodność śladów pyłków roślin pozostawionych na całunie z tymi pyłkami, które znajdują się w okolicy Jerozolimy czy w środowisku palestyńskim. Występują tylko tam. Oczywiście na całunie są też pyłki pochodzące z innych miejsc, ponieważ trzeba sobie uświadomić, że całun przebył dosyć długą drogę z Palestyny przez Europę, znajdował się też w północnej Francji, w środkowej Francji i z tych okolic też mamy tam te miejsca zlokalizowane. Natomiast rzecz zupełnie rewelacyjna w badaniach profesora Danina to fakt, że odkrył on też obraz o charakterze zapisu fotograficznego, tak jak w przypadku obrazu ciała, który odzwierciedla kształt niektórych roślin. I tutaj trzeba powiedzieć, że większość tych roślin rzeczywiście właśnie tylko w Jerozolimie, pod Jerozolimą, czy w okolicy Jerozolimy, czy w środowisku palestyńskim, a do tego stopnia został ten kształt zlokalizowany, że nawet można określić moment kwitnienia tych roślin, czy wręcz porę dnia, w której zostały one zerwane. Jest to pora popołudniowa, natomiast jeśli chodzi o czas ich kwitnienia, przypada ona na okres, kiedy odbywała się Pascha.
Uczeni nie wiedzą, jak powstał ten wizerunek. Religia i nauka na jednym skrawku płótna.
Cóż my wiemy o śmierci Boga człowieka? Możemy tylko mówić o śmierci człowieka, który nazywa się Jezus z Nazaretu, a sfera boska jest poza naszym doświadczeniem i możliwością zrozumienia, pojęcia tego.
Badania patologów medycyny sądowej wykazały ponadto, że na podstawie śladów krwi z całunu można w bardzo precyzyjny sposób odczytać, jak dokładnie przebiegała męka człowieka z całunu. Począwszy od pierwszego uderzenia twarzy, kończąc na wylewie krwi już po zdjęciu z krzyża. Na podstawie obliczeń profesora Bruno Barberisa wiemy, że istnieje tak duże prawdopodobieństwo, że człowiekiem z całunu jest Jezus Chrystus, że należy o tym fakcie mówić jako o czymś zupełnie pewnym. Tutaj dodajmy, że najbardziej znaczącym śladem krwi na całunie jest ślad, który odzwierciedla fakt przebicia włócznią boku Chrystusa. Święty Jan Ewangelista, kiedy opisuje ten fakt, pisze, że jeden z żołnierzy przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Wiarygodność tego opisu wynika z faktu, że jego autorem jest naoczny świadek zdarzenia, co potwierdzają współcześni analitycy, ponieważ specjaliści z dziedziny terakochirurgii stwierdzają, że to, co opisał święty Jan, zgodny jest ze współczesną wiedzą medyczną, która oczywiście nie mogła być znana w czasach starożytnych. Krwisty ślad na całunie mówi o całym splocie wydarzeń, które poprzedziły moment jego utworzenia. Jest to dokładnie taki sam splot wydarzeń, jaki poprzedził śmierć Jezusa na krzyżu w opisie świętego Jana. Wspólne dla opisu świętego Jana i dla diagnoz terakochirurgów jest to, że mowa jest o wypłynięciu z utworzonej rany płynów fizjologicznych. To Jan opisuje jako krew i woda. Aby z medycznego punktu widzenia zjawisko wypłynięcia krwi i wody z rany zadanej pośmiertnie mogło występować, należałoby jakby odtworzyć proces męki Jezusa Chrystusa dokładnie w taki sposób, jak widzimy to w opisach właśnie świętego Jana. Ponieważ na kilka godzin przed utworzeniem się tego śladu krwi na klatce piersiowej jest to, że ofiara poddana męce musiała zostać właściwie poddana wielokrotnym urazom, okaleczeniom. W następstwie tego w ciągu kilku godzin w jamie opłucnej musiała zgromadzić się właśnie, jak to mówią patolodzy medyczni i terakochirurdzy, spora ilość płynu krwistego. Taki efekt mogły dać uderzenia spowodowane przez bicz nazywany flagrum romanum, który miał charakterystyczne końcówki kamienne lub ołowiane.
Jego twarz wyobrażano sobie i przedstawiano na wiele sposobów przez setki lat, ale nikt nie pokazał prawdziwego Jezusa Chrystusa. Przynajmniej do tej pory.
Bez względu na to, co o tym sądzimy, czy jesteśmy ludźmi wiary, czy niewierzącymi, to całun jest znakiem adresowanym do człowieka, a człowiek potrzebuje znaków. Człowiek, cała struktura psychiczna człowieka oparta jest na tym, że my nieustannie potrzebujemy znaków i coraz częściej potrzebujemy znaków wizualnych, ponieważ takie jest oblicze naszej kultury współczesnej. Sądzę, że nie bez powodu właśnie teraz w dobie rozwoju nauk ścisłych, kiedy te nauki ścisłe jakby na nowo ukazują nam tą tajemnicę całunu, nie bez powodu opatrzność nam podaje to jako swojego rodzaju zadanie, żeby odczytać w tym to, co jest samą kwintesencją znaczeń zapisanych na całunie. Kiedy Bóg właśnie mówi do człowieka w ten sposób: zobaczcie, co dla was uczyniłem, kim dla was się stałem.
Chciałbym wierzyć, że to jest na cześć zawołania świętego Augustyna: niespokojne z moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Jeśli są wątpliwości, badać, żeby nie było wątpliwości. A po co? To by zapytać tych naukowców. Do czego im potrzebne jest to, żeby to potwierdzić, albo do czego im potrzebne jest to, żeby podważyć? Myślę, że nie chciałbym być sędzią, bo nigdy nim nie będę. Nie chciałbym nikomu podważyć autentyczności jego, że tak powiem, poruszeń serca, ale boję się, że to szukanie dziury w całym, żeby to podważyć, żeby pokazać, że chrześcijaństwo znów posługuje się rzeczami niepewnymi, niesprawdzonymi. Ja myślę, że Pan ma swoje drogi i że w końcu naukowcy potwierdzą raz na zawsze, a inni przestaną w tym grzebać. Jeśli ktoś też chce zobaczyć w telewizji czy smartfonie prawdziwe oblicze Pana Jezusa, to się chyba pomyli, bo tam dokładnie twarzy nie widać. Dokładnie nie widać. To są tylko, że tak powiem, zarysy ran, krwi, które potwierdzają, że to ciało, znaczy ten materiał owijał ciało straszliwie pokiereszowane, straszliwie poranione.
Stałem w kolejce w Turynie do całunu i...
Doktor teologii, duszpasterz hospicjów, ksiądz Piotr Krakowiak.
I widziałem przede wszystkim ludzi, którzy się modlili, chcąc tam dojść. To pierwsze, to po prostu jest, nie jest tłum ciekawskich, którzy idą zobaczyć zjawisko technologiczne, nie wiem,
fotograficzne,
jakiś cud natury, ale to są ludzie, którzy idą przeżyć spotkanie z Jezusem, który tam odbił, zostawił swoje oblicze. I to było takie dominujące pierwsze przeżycie. Potem no, jest wejście, jest obraz, jest to medytacja na pewno, bo człowiek sobie idąc uświadamia, jak to mogło być, jak on naprawdę wyglądał.
Bo to widać na całunie.
Tak, to widać na całunie. To w moim wypadku była taka intymna rozmowa z Jezusem. To tak jakbym Jego widział, prawda? I to był taki moment, jasne, w Biblii nawet mam napisane, że wielu nie będzie mogło zobaczyć i dotknąć, a będą musieli uwierzyć. To jest jakby taka namiastka tego dla tych, którzy bardzo chcą zobaczyć, żeby móc lepiej uwierzyć, którzy mają pewnie, jak i ja, różne chwile słabości na tej drodze wiary, różne chwile refleksji i potrzebują takiego wsparcia. Więc jestem bardzo wdzięczny papieżowi Benedyktowi, że w Wielką Sobotę taki dar, taki prezent dla Kościoła, dla tych, którzy będą chcieli w tym dniu milczenia i ciszy w liturgii, właśnie w ciszy i w milczeniu pójść i poadorować tego, który w tym całunie był owinięty zaraz po złożeniu do grobu. Więc to jest też niesamowite. To jest i dobry czas na to, i dobre miejsce w całej liturgii Wielkiego Tygodnia, gdzie milczenie, oczekiwanie, medytacja. I to były tam takie dominujące, nie wolno było robić zdjęć, więc to też bardzo ważne. My trochę jesteśmy teraz tak zachwyceni tymi gadżetami, które mogą zrobić zdjęcia z ukrycia albo serię zdjęć, że zajmujemy się bardziej zdjęciem niż wydarzeniem. A tam było wydarzenie, tam po prostu szliśmy, staliśmy w kolejce, żeby się modlić, i modliliśmy się, i potem po wyjściu był taki spokój, że ten czas wykorzystałem na tyle, na ile mogłem, tak jak pozwoliła na to kolejka dalszych osób, które były. Krótka chwila, ale bardzo ważna, pewnie będzie podobnie Wielką Sobotę, i gdybym tylko mógł tam być, to pewnie bym chętnie znowu się wybrał, ale może to stanie się tradycją w Wielką Sobotę, że na przykład taką kopię całunu w każdym kościele, w każdej parafii obok Bożego Grobu, który jest piękną polską tradycją, wystawimy i pozwolimy ludziom wpatrywać się w to oblicze Jezusa, podświetlając odpowiednio te kopie. To oczywiście jest jakiś duszpasterski pomysł, który teraz mi się zrodził, jak o tym mówię, pewno nie mniej pierwszemu. I myślę, że nasze groby również, ta tradycja tak bardzo polska, I modlitwa przy grobie jest też niesamowitym elementem tego, że my się chcemy spotkać z pewnym wyobrażeniem, z obrazem tego Boga człowieka, który zagrzebany w ziemię, potem zmartwychwstaje i przełamuje właściwie wszystkie nasze lęki, a ten największy lęk przed śmiercią, przed unicestwieniem, mówiąc, jest życie.
Jezus mówił o sobie, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca, dlatego jednak prawdziwe oblicze Chrystusa, które widzimy na całunie, właśnie dzisiaj przemawia do człowieka z niespotykaną wcześniej mocą.
Mamy do czynienia z obrazem tak zwanym niemożliwym. Oczywiście to jest metaforyczne pojęcie. Niemożliwym w tym sensie, że niemożliwe jest do wykonania w tych czasach, nawet jakie teraz mamy, kiedy dysponujemy dużą wiedzą i bardzo mocno rozwiniętą technologią.
Bo
bo całun jest tak naprawdę jedynym dowodem na to, co jest opisane w Ewangelii, co się wydarzyło.
No właśnie, to jest niesamowite. Są dowody, oczywiście są dyskutowane, jak to wygląda i pewnie dobrze, że naukowcy używają wszystkich możliwych metod, ale myślę, że nie będzie nigdy dostatecznej odpowiedzi na to, no bo to jest tajemnica wiary i to jest taki fenomen, że my będziemy, to zawsze jest kolejny krok, który nas przybliża. Nie wyobrażam sobie, żeby Pan Bóg pozwolił, żeby był jakiś dowód ostateczny, który pozwoli, aha, to na pewno jest tak, bo wtedy koniec z wiarą, tak? No, nasza wiara nie może być oparta tylko na faktach, ona musi być na tym zaufaniu i zawierzeniu Bogu.
Ale Kościół ma stanowisko oficjalne wobec całunu.
Tak, dla Kościoła całun jest relikwią, jest obiektem kultu, jest relikwią związaną z męką Jezusa Chrystusa i myślę, że choćby to troskliwe przez całe wieki zabieganie, żeby nie został zniszczony, albo nawet to ostatnie wydarzenie, kiedy w Turynie płynęła kaplica i kiedy strażak to ratował, to też jest niesamowity dowód na to, że to jest bardzo mocno obecne w świadomości ludzi, bardzo wierzących, ale też takich, którzy są takimi codziennymi katolikami. Myślę, że ten strażak nie był wielkim, gorliwym misjonarzem. Był po prostu katolikiem wypełniającym swoją misję, ale czującym, że to jest coś ogromnie ważnego.
Ten całun, który trafi na tablety, na smartfony, być może będzie po raz pierwszy oglądany przez ludzi, którzy nawet nie wiedzieli o jego istnieniu?
Myślę, że tak. Myślę, że to będzie też takie wydarzenie w tej epoce globalnych mediów społecznościowych, które nagle się pokaże. Może też taki moment, taki prezent Benedykta XVI, który dał nam trudną lekcję, z jednej strony pokory, z drugiej strony odwagi. Zostawił Kościół, ufając, że Duch Święty go dalej poprowadzi, ale może chcąc właśnie w tę Wielką Sobotę, na dzień przed zmartwychwstaniem, kiedy była duża niepewność, apostołowie się zamknęli i schowali, bo mistrz zginął, nie ma nadziei, co dalej. To taki moment, pewno trochę Kościół taki moment, może Kościół w Europie takiej niepewności przeżywał, co teraz dalej, papież zrezygnował, co teraz dalej, zabili nam mistrza, więc może ta Wielka Sobota ma też takie podwójne znaczenie, tak to też odczytuję, że Benedykt XVI już przygotowując te myśli o swojej abdykacji, może właśnie tak chciał nas wszystkich umocnić i niech się ten wizerunek rozejdzie po całym świecie, po mediach masowych, niech wszyscy o tym mówią, pewno będą i tacy, którzy będą sobie z tego drwić, ale to nic nowego. Myślę, że ten wizerunek, ta cała historia może dotknąć wiele serc i może zastanowić, zatrzymać w biegu i pozwolić pomyśleć, o co naprawdę chodzi w tych świętach wielkanocnych. To nie jest tylko długi weekend. To nie jest tylko okazja do dawania zajączków i lukrowanych jajeczek. To jest po prostu najważniejsze chrześcijańskie święto, które wywróciło porządek całego świata. Bo Chrystus zwyciężył śmierć, piekło, szatana, zło i pokazał, że jest coś, że jest ktoś, kto jest większy od tego wszystkiego. Sam Bóg.
Bo jeśli się o czymś mówi, to jest grono ludzi, którzy wtedy zaczynają szukać, tym się interesować. Oby to się przełożyło na wartość autentycznej lektury o Bogu, autentycznej lektury o męce pańskiej, autentycznej lektury o Chrystusie, który nawet posługuje się znakami typu materiał, którym był owinięty, to płótno. I daj Boże, żeby tak to było, nie? Ale to wszystko zależy od tego, czym my żyjemy, czego szukamy. Bo jeśli ktoś żyje wiarą, to naprawdę będzie szukał Chrystusa i Ewangelii. Jeśli ktoś żyje sensacją, szuka tego, co by można było, że tak powiem, zrobić, żeby to podważyć. Dlatego ja życzę wszystkim tym, którzy będą oglądać, żeby mieli odwagę obejrzeć to i szukać pogłębienia Chrystusowej Ewangelii.
Odwiedzając Turyńską Katedrę w maju 2010 roku, papież Benedykt XVI nazwał całun ikoną Wielkiej Soboty. Całun wystawiany jest raz na kilkadziesiąt lat. Poprzednio należał do dynastii sabauckiej, którą wygnano z Włoch po 1945 roku. Ich dobra spoczywały zamknięte w kufrach. Dopiero w latach 70. całun przeszedł na własność Watykanu. Opiekuje się nim arcybiskup Turynu, co umożliwiło dokonywanie publicznych przedstawień. Jutro wierni na całym świecie będą mogli odbyć wirtualną pielgrzymkę do turyńskiego całunu.
Była to audycja Anny Rembas, Płótno z Turynu, w realizacji Jacka Puchalskiego.